Zdravíme, jak ľudia.
O dobrą atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słonowicza 17.
Witam Państwa w audycji Porozmawiajmy jak ludzie. Już minęła godzina 17. Andrzej Materski, szczęść Boże. Jeszcze raz serdecznie Państwa witam. I witam także gości naszej dzisiejszej audycji, którymi są, może od prawej strony, wymienię tych naszych gości. Pani Joanna Sajko, psycholog, trener osobisty. Serdecznie witam.
Witam serdecznie.
Ksiądz Paweł Siedlanowski z Duszpasterstwa Akademickiego, zajmujący się także dziennikarstwem. Witam serdecznie. Boże, szczęść Boże. Pan Adam Abramowicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże. I pan profesor Józef Berger, senator Platformy Obywatelskiej, prorektor Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej. Witam serdecznie.
Szczęść Boże, radni słuchaczom.
Temat audycji, jacy jesteśmy, postawy polskiego społeczeństwa. Ostatnie tragiczne wydarzenie, które miało miejsce 10 kwietnia i później zachowanie, odbiór tego wszystkiego, co wydarzyło się właśnie w tym dniu, o którym mówiłem. Jak Państwo przyjmujecie? Jak widzicie to, co wydarzyło się po tym właśnie tragicznym wydarzeniu? Mam tu na myśli postawę i zachowanie naszego społeczeństwa. Czy coś szczególnego Państwa wywarło wrażenie? Pierwszy zgłasza się profesor Józef Berger. Bardzo proszę.
Ja chciałbym, żebyśmy my rozmawiali, jacy jesteśmy w ogóle.
Tak, ale to tak, to jest jako główny temat, no ale
tak
siłą rzeczy musimy rozpocząć,
tak,
prawda,
rozpocząć
od tego tragicznego wydarzenia, no, które wiadomo, w tej chwili no, szczególnie wryło się w niejako w polskie społeczeństwo.
To jest chyba tak, że jacy jesteśmy w ogóle, to możemy także zobaczyć przez pryzmat tego, co się wydarzyło.
No tak, właśnie. Czyli bardzo proszę, otwieramy dyskusję.
Ja będę powracał do swojej formuły, bo myślę, że to jest najważniejsze, jacy jesteśmy w ogóle, a nie jacy jesteśmy dzisiaj.
Rozumiem, tylko chciałbym rozpocząć od tego wydarzenia. No nie ma chętnych. No jednak ksiądz Paweł Siedlanowski.
Tak, myślę, że tutaj ta dyskusja rzeczywiście, ja tutaj panów mógłbym pogodzić, bo nasza polska mentalność i nasza polska historia pokazuje, że właśnie czasem wydarzenia wydobywają w nas różne rzeczy. Ten rozwój odbywa się skokowo. Natomiast rzeczywiście wielu pisarzy, twórców, psychologów i wielu, wielu innych naukowców, twórców zastanawia się ciągle i my znajdujemy ślady w literaturze i w innych miejscach właśnie dociekaniem tego, jacy jesteśmy. No niewątpliwie ostatnie wydarzenia, które przeżywaliśmy, one w jakiś sposób są przedmiotem wielu analiz. Pewnie z perspektywy czasu będziemy też pewnie spoglądali na to inaczej wtedy, kiedy oczywiście to się z emocji. Zawsze emocje. To jest podstawowa zasada, która mówi, że emocje jako takie nie podlegają ocenie. To, co wynika z emocji, to ma wartość moralną, dobrą bądź złą, czy emocje, jeżeli zamieniają się w postawy, wtedy one rzeczywiście można mówić o nim jako o czymś, o nich jako o czymś stałym, coś, co jakoś da się ująć i przebadać racjonalnie.
Teraz może zapytam panią psycholog, która spojrzy z własnego tego punktu takiego właśnie zawodowego niejako.
Czy na co szczególnie chciałam zwrócić uwagę, to jest dokładnie to, o czym powiedział ksiądz. Jakby to pierwsze mi przyszło do głowy, że często właśnie przez pryzmat emocji widać najwyraźniej pewne postawy. Jakby to one, to emocje generują pewne wzorce zachowań, które tutaj myślę, że były bardzo widoczne w naszym społeczeństwie. Ja z mojego punktu widzenia gdzieś nie chciałabym generalizować, jakby tworzyć jakichś takich uogólnień, bo myślę, że każdy z nas zauważył różne formy zachowania, pewne grupy osób, które w inny sposób reagowały, ale to, co ja osobiście zauważyłam, to jest jakby pewne takie przekonanie, z którym chyba gdzieś idę sobie przez świat, że jednak bardzo w dużej mierze oceniamy różne wydarzenia przez pryzmat naszych własnych doświadczeń, naszych własnych wartości i mnie osobiście często zaskakiwało to, że gdzieś wobec takiej tragedii jakby no, można przejść na przykład obojętnie, tak? I nie chcę powiedzieć, bo jakby widać było ogrom.
Czy z takimi postawami pani się spotkała?
Tak, spotkałam się też z takimi postawami, może nie tyle totalną obojętnością, ale czymś takim, co mnie gdzieś, no, mnie osobiście bardzo poruszyło, że jakby zdaję sobie sprawę z tego, że ziemniak kręci się dalej i jakby często tak właśnie to słyszałam od tego typu na przykład osób, że, no, że trzeba iść do przodu. I ja to osobiście rozumiem, bo zawsze tak jest, no, że trzeba się podnieść i iść dalej. Natomiast gdzieś tam myślę, że pewien taki okres żałoby, nie tylko w naszym społeczeństwie, ale w każdym innym społeczeństwie jest właśnie po to, żeby jest takim czasem bardzo ważnym, żeby poddać się właśnie takiej osobistej refleksji i żeby być może zastanowić się, dlaczego, co można z tego wziąć dla siebie.
Ale ogólnie panuje przekonanie, no i taka ocena, że polskie społeczeństwo zachowało się prawidłowo w tym właśnie trudnym okresie. Że to była postawa, no, taka jak powinna mieć miejsce. Proszę bardzo, pan poseł Abramowicz.
Czy prawidłowo to jest kwestia przyjęcia pewnej skali wartości, bo tak jak tutaj pani powiedziała, ludzie różnie patrzą na reakcję naszego społeczeństwa. Większość zdecydowana uczestniczyła w tej żałobie, nadal zresztą uczestniczy, przeżywała to bardzo głęboko, ale jest jakaś część społeczeństwa, która mówi, że to jest przesada, że to jest mesjanizm polski, że my jak zwykle koncentrujemy się na tym, na historii, a nie na przyszłości. I rzeczywiście jest inny sposób przeżywania przez Polaków różnych wydarzeń w państwie niż gdzie indziej. Bo ja pamiętam reakcję Amerykanów po zamachach na World Trade Center. Oczywiście był szok, była żałoba, ale ona przebiega zupełnie inaczej niż u nas. Do dzisiaj tam nie ma żadnej tablicy, która by upamiętniała trwale to wydarzenie. Amerykanie to widzą zupełnie inaczej. My Polacy widzimy zupełnie inaczej. Problem tylko polega na tym, że każdy naród ma prawo do przeżywania tak ogromnych tragedii czy innych wydarzeń po swojemu. A problem polega na tym, że część opiniotwórczych ośrodków wmawiała i próbuje nam wmawiać, że tak jak przeżywają Polacy, na przykład pielgrzymki papieskie, gdzie było mnóstwo ludzi, tak? Śmierć, żałoba po śmierci papieża, teraz te wydarzenia po tych tragediach. To jest rzecz, czego się należy wstydzić i że to jest taki element polskości, który na świecie i w Europie jest przyczyną wstydu, z czym ja się oczywiście nie zgadzam i jest to błędne mniemanie. Uważam, że Polacy są narodem romantycznym, tak, wychowani jesteśmy także i na poezji romantycznej i mamy w swoich dziejach różne wydarzenia, które nas do tego predysponują, ale to jest dobre, a nie złe z wielu powodów. Chociażby dlatego, że my możemy sobie wtedy przypominać o tym, że jesteśmy wspólnotą narodową. Okazało się, że patriotyzm, słowo, które też nie zawsze w tych kręgach, o których mówiłem, jest słowem modnym, że ten patriotyzm jednak jest i to jest gorący patriotyzm, że ludzie potrafią przyznawać się do Polski, do naszej historii, do tego, co się wydarza teraz. Także ja oceniam te wydarzenia ostatnie jako rzecz, reakcję na wydarzenia.
Reakcję oczywiście, no tak.
Nie na wydarzenia, bo wydarzenia były tym czymś, na co społeczeństwo reagowało, jako rzecz piękną, wzniosłą. Na pewno wpłynie to też i na zachowania młodzieży, zachowania całego społeczeństwa. I czasami się zarzuca, że tak, to są wszystko pobieżne sprawy, to jest tylko na zewnątrz. Jak zmarł papież, była żałoba, to wywołała młodzież, także tą żałobę publiczną, emocjonalną i nic z tego nie zostało. Ja uważam to za błędną opinię, bo nigdy nie można zbadać, co w człowieku wewnątrz jest. No to znaczy nic nie zostało. Bo my nie realizujemy słów Jana Pawła II.
Są takie głosy.
Są i teraz podobne głosy dotyczą tej reakcji. To z tego nic nie będzie, to tylko było wszystko na pokaz. Ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że to zostawi głęboki ślad w naszym społeczeństwie.
Pytamy się dzisiaj, jacy jesteśmy.
Profesor Izenberger.
Jacy są Polacy I nie ulega wątpliwości, proszę Państwa, że o tym, jacy jesteśmy, to jest efekt wielu pokoleń naszych. To przez kolejne pokolenia kształtowały się nasze poglądy, nasze postawy. Nie ulega wątpliwości, że w tym, jacy jesteśmy, największą rolę odgrywają nasze rodziny, nasz dom rodzinny. I tacy jesteśmy, gdybyśmy chcieli zmierzyć, co w największym stopniu decyduje o tym, jacy jesteśmy, to nie mam wątpliwości, że dom rodzinny, nasi rodzice by wyznaczali główny tok postępowania. A jacy jesteśmy na tle innych? Myślę, jak każdy naród, ze swoimi pozytywami i ze swoimi także przywarami. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę na jeden z elementów jako nauczyciel. To jest ważne. Jesteśmy coraz bardziej wykształceni. W mojej ocenie w związku z tym jesteśmy w stanie lepiej pracować, lepiej służyć innym, bo zdobywamy tą wiedzę głębiej, a także funkcjonujemy w nowym społeczeństwie, społeczeństwie już z 20-letnią demokracją, że po raz pierwszy, jak pytamy, jacy jesteśmy, to wierzymy, że w konkursie może zwyciężyć ten lepszy, a nie tylko ten wyznaczony, jak dotychczas było, chociaż nadal mam odczucie, jak pytamy, jacy jesteśmy, to częściej już przed konkursem wiemy, kto to wygra. A więc chciałbym, a w tej pierwszej części ogólnej, dlatego o to prosiłem, jacy jesteśmy, zwrócić uwagę, że jest to efekt naszych pokoleniowych zmian, przyzwyczajeń i generalnie oceniam nasz naród na tle innych bardzo pozytywnie i zwrócę uwagę w tej ogólnej jeszcze ocenie na przykład na gościnność, jaka występuje w narodzie polskim. Nie spotkamy takiej gościnności w innych państwach Unii Europejskiej. Mogą te kraje od nas się uczyć. Myślę, że Polska jest dobrym przykładem w odniesieniu do pytania, jakimi jesteśmy i korzystając z praw demokracji, sądzę, że powinniśmy być coraz lepsi, po prostu mając swoją wiedzę i korzystając z praw demokracji. I jest druga część, do której także się w dalszej części dyskusji odniosę, a jacy jesteśmy po 10 kwietnia. Pewnie podobnie, nie zmieniliśmy się nagle, ale oczywiście jest bardzo pozytywna nasza postawa, jak potrafiliśmy się zaangażować z powagą, z rozwagą, w niesłychanie tragiczne wydarzenie, które stale nam towarzyszy. Kiedy dojeżdżaliśmy do studia z kolegą posłem, to rozważaliśmy te nasze spotkania na pogrzebach tylu osób i praktycznie każdego dnia były pogrzeby, więc refleksja przeogromna i pewnie taka refleksja także zastanowienia się nad tym, w czym uczestniczymy, a na pewno refleksja, którą ja chciałbym przenieść do polityków. Spróbujmy do siebie rozmawiać łagodniejszym językiem niż dotychczas. I staram się także swoim kolegom podpowiadać.
Mówi się, że Polacy reagują bardzo, bardzo emocjonalnie. Czy zatem dobrze jest, że takie emocje uzewnętrzniają się przy takich czy innych sytuacjach? To może pani psycholog odpowie.
Jedynym, znaczy jakby każdy z nas inaczej wyraża emocje, ale takim myślę, że niezbędnym wentylem dla tych naszych emocji są na przykład słowa bądź modlitwa. No każdy przeżywa to w inny sposób. Ale jedno jest pewne, że emocje, które nie są przeżyte, one wcale nie znikają. One zostają i tworzą pewne blokady, które uniemożliwiają nam w pełni jakby zdrowe funkcjonowanie. I tak się dzieje z każdym człowiekiem. Jeśli dla danej osoby, jeśli dla, tutaj możemy powiedzieć o naszym społeczeństwie, my postrzegamy to jako wielką tragedię, a myślę, że tak jest, no to ciężko sobie wyobrazić też, żebyśmy tego nie okazywali w jakiś sposób, żeby to tłumić. No, mamy bardziej pożyteczne bądź mniej pożyteczne sposoby na przekazywanie tych emocji, ale jakby z punktu widzenia psychologicznego na pewno wyrażanie emocji w taki bezpieczny sposób jest bardzo ważne i bardzo pomaga w takim oczyszczeniu, w tym, żeby dowiedzieć się o sobie więcej, w zdobyciu takiej większej samoświadomości i w tym, żeby z taką większą wiedzą przejść do następnego etapu życia, tak, po jakiejś dużej traumie. A myślę, że można tą tragedię nazwać taką naszą narodową traumą, tak? Taką wielką tragedią, którą w moim odczuciu dobrze jest przeżyć, wyrazić na swój sposób i dopiero po tym takim oczyszczeniu z jakimś takim nowym przemyśleniem pójść dalej.
Zarzuca się nam jako Polakom, że nie mówię tutaj o tym tragicznym wydarzeniu, ale generalnie, że bardzo swoje emocje wyrażamy na początku takiej czy innej sytuacji, a później te emocje wyraźnie spadają, no i jakbyśmy przechodzili do porządku dziennego, nie wyciągając takich czy innych wniosków.
No to jest ta słynna polska fantazja ułańska, prawda, z szabelką na czołgi, która jest jakimś symbolem, toposem naszych emocji. Czasem właśnie te emocje wyprzedzają rozum. To jest chyba taki mankament, z którym ciągle się borykamy. To, co pani rzeczywiście powiedziała, my się spotykamy na co dzień z różnymi emocjami, które muszą właśnie znaleźć ujście. I to jest oczywiście mądrość człowieka, bo każdy z nas nosi w sobie emocje i w zależności od tego, jak potrafi nimi dysponować i co z nich wynika, no od tego bardzo wiele zależy, mnóstwo zależy, więcej niż nam się nieraz wydaje. Natomiast rzeczywiście, każdy naród na swój sposób, to dzieli się umownie, ludy północy, ludy południa, prawda, południowcy, Włosi, Hiszpanie, bardziej emocjonalni Polacy, gdzieś tam zawsze po środku, między wschodem a zachodem, północą a południem. Tego się nie da regulować jakoś odgórnie, bo to jest pewna spontaniczność, która rzeczywiście jest i ukształtowana przez naszą naturę, przez nasz klimat nawet, tutaj można by powiedzieć, a też przez naszą historię, nasze doświadczenia. No, z tego różne rzeczy wychodzą. No, sami doskonale wiemy tutaj przywołane wydarzenia śmierci Jana Pawła II czy wydarzenia z 10 kwietnia. Ja bym zwrócił uwagę na inną jeszcze rzecz, która myślę, że będzie się gdzieś tam pojawiała w naszej rozmowie dzisiaj, także skąd te emocje się pojawiają. Proszę Państwa, zwróćcie Państwo uwagę, że w naszym narodzie, w naszej historii, współczesnej też bardzo mocno, jest bardzo silnie wpisana opozycja na my i wy. My, wiadomo, my, nieokreślone, wy. To byli zaborcy, to byli najeźdźcy, to byli komuniści, jacyś określeni my i wy. W naszych dziejach, gdyby tak przeanalizować ostatnie kilkaset lat, to myśmy ciągle z kimś walczyli. Ciągle byliśmy pod czyjejś niewolą, ktoś był nieprzyjacielem, wrogiem, był czas komunizmu, byli komuniści. I ja tak widzę wielu ludzi, że wiele osób, nawet których znamy i których ja i mniej znanych czy bardziej znanych, oni potrafią budować swoją tożsamość tylko wtedy, kiedy są w opozycji. To jest taka nasza przywara narodowa. Już czasy, prawda, siedzenia, zwróćcie Państwo, liberum veto. Byli jacyś nieokreśleni oni, którzy nam zagrażali, więc byśmy protestowali, prawda, i różne rzeczy z tego niedobre się rodziły i też ta nasza Rzeczpospolita biedna była poniewierana przez to. Nie mogliśmy się nigdy dogadać. Ta opozycja my i wy, ona jest obecna dzisiaj i ona, kampania wyborcza ma swoje prawa, więc ta opozycja, ona też jest jakimś podstawowym mechanizmem, na których budowany jest wizerunek czy różne programy wyborcze. Ja uważam, że to jest taka nasza rzecz, z którym się ciągle mierzymy i ciągle nie możemy z tego wyjść zwycięsko, która w znaczący sposób określa naszą tożsamość.
Proszę bardzo.
Troszeczkę odbieg od tego pytania, które redaktor zadał. Ja uważam, że trudno jest zmierzyć efekty przeżycia takiej traumy narodowej, jak na przykład teraz przeżywamy, jakimś takim miernikiem, jak, nie wiem, termometr, tak, wystawiamy za okno 20 stopni i wiemy, że tyle jest. Bo procesy społeczne są skomplikowane. Ja jestem przekonany o tym, że takie wydarzenia zostawiają bardzo głęboki ślad w ludziach, ale to się potem przenosi też na życie publiczne i że każde wydarzenie, o którym wcześniej mówiłem, to też i śmierć papieża, i te zachowania wtedy tego społeczeństwa. No wcześniej jeszcze przecież i Solidarność, to były też pewne działania całego społeczeństwa, spontaniczne, w zasadzie wywoływane budowane od dołu, a nie od góry, tak jak teraz. To przecież nie wywoływali tej reakcji spontanicznej politycy, to ludzie się sami organizowali. Więc one, społeczeństwo zostawiał ślad i to dobry ślad. Jestem o tym naprawdę mocno przekonany. A jeśli chodzi o tę tezę, którą pani postawiła, zresztą bardzo słuszną, że te przeżycia, jeśli one nie mają gdzieś jakiegoś ujścia, to frustrują, to właśnie chciałem zwrócić uwagę na jeden fakt, który jest bardzo dziwny, jeśli chodzi o to, że jesteśmy państwem demokratycznym już tutaj kilka lat, to pan senator zwracał na to uwagę, o reakcję niektórych środowisk na film Solidarni 2010. Ponieważ ten film pokazywał pewien stan umysłów, stan uczuć, tak, emocji danej grupy osób i to dużej grupy osób, bo tam tysiące osób się przewijały i to były reakcje, które z którymi no, wiele osób się mogłoby nie zgadzać, tak, można by powiedzieć, że one były zbyt emocjonalne, że te, niektórzy mówią, oskarżenia padały i tak dalej, ale to był stan zastany. To ktoś przekazywał to, co jest. Więc gdybyśmy tego jakby nie relacjonowali, nie pokazywali, to zachodziłby taki mechanizm, o którym pani mówi. No coś, co jest nieuzewnętrznione, to po prostu może wywołać złe reakcje. Ja tu jesteśmy w katolickim Radiu Podlasie, ale przywołam przykład Radia Maryja, gdzie jest też wiele tych audycji takich, gdzie słuchacze mogą dzwonić na żywo. I słuchacze wypowiadają, no nieraz naprawdę skrajne, różne opinie, które w obiegu publicznym się nie mogą znaleźć, prawda? No pomijając te takie, które no, nie powinny się znajdować, to wtedy tam się tam oczywiście nie znajdują, bo redaktorzy tam ucinają te takie tematy, ale inne, które nurtują społeczeństwo, jeżeli one nie zostaną uzewnętrznione, to one nic dobrego nie zrobią, więc tutaj jest dobrze, żeby te przeżywanie było nietłumione. Nietłumione i żeby i ten film według mnie wywoła dobry skutek, ponieważ no, pokaże także nam politykom, ale nie tylko. No, raz, że ludzie się mogli zidentyfikować, że tak byli, oni przeżywali to. Dwa, że jest taka grupa ludzi, która przeżywa to tak, a nie inaczej. Więc my też jako politycy powinniśmy to brać pod uwagę.
No, ten film wywołał wiele kontrowersji. Nie będziemy wchodzili już o cenę tego filmu, bowiem jak wiemy, było wiele kontrowersji.
No bo ceny nie, ale możemy tak, rozumieć, czy powinien pokazywać, rozumiem, tak. Czy powinniśmy pokazywać tą czy frustracje, czy przeżycia, czy emocje, czy nie. No bo tutaj tylko o to chodzi. No.
Profesor Izoberger.
Szanowni Państwo, nie ulega wątpliwości, że wszyscy i w studio, i jako obywatele naszego kraju możemy być dumni z naszej postawy, emocjonalnej, patriotycznej. To możemy być przykładem dla wielu państw. To jest bezdyskusyjne. Warto też podkreślić, że potrafiliśmy pokazać też na żywo wszystkie miejsca tych wydarzeń, że każdy, kto chciał z nas uczestniczyć, mógł na swój sposób uczestniczyć, że także wszystkie służby stanęły na wysokości zadania tej tragedii, tej traumy, jaką żeśmy przeżywali. I teraz do mnie trafiają słowa i cieszę się, że ksiądz je podjął w dyskusji, bo dzisiaj przy emocjach takie odważne postawienie sprawy, jak postawił ksiądz w naszej dyskusji, żeby nie powstała grupa ci jedni i ci drudzy.
Czy my i oni,
ci Polacy i nie Polacy. Są takie zakusy czasami. Trochę się tego obawiam. W mojej ocenie o randze, jacy jesteśmy właśnie po 10 kwietnia, będzie świadczyło, jak potrafimy razem zachować powagę tego tragicznego wydarzenia i głęboko wierzę, że tak będzie. W swojej partii będę zachęcał i dostrzegam pozytywne postawy właśnie takiego wspólnego przeżywania tej tragedii, a także wyciągnięcia wniosków, o czym mówiłem, do innego komunikowania się. Przecież możemy to samo osiągnąć, ale rozmawiając innym językiem z mównicy. Kilku rozmawiało innym językiem. Wierzę, że w kolejnych debatach będzie to lepszy język.
A to tak przewrotnie zapytam pana senatora. A ci ludzie, którzy pokazani w tym filmie, to Polacy czy nie Polacy?
Ja powrócę do tej formuły, żebyśmy byli jedni Polacy.
Właśnie. No właśnie. I to są tacy Polacy. Tacy jesteśmy. To było pokazane. To nie ma co...
I po wydarzeniu tym właśnie 10 kwietnia dużo mówi się na temat polskiego patriotyzmu. Jaki jest właśnie ten polski patriotyzm? No bo dużo się mówi na ten temat.
No, Proszę bardzo.
Nasz patriotyzm, na czym on polega? Bo,
nasz patriotyzm jest niesłychanie prawdziwy. On jest aż za prawdziwy w tych pierwszym okresie. Pokazujemy się ze wszystkich najlepszych stron uczuciowych, silnej wiary, która pozwala nam przeżywać te emocje. I teraz dobrze by było, gdybyśmy ten patriotyzm w zachowaniu pewnej i powagi, i odłożenia sporu zachowali na kolejne dni. Jeżeli uda nam się to, a nasza dyskusja w mojej ocenie zmierza w tym kierunku, czy toczy się, że uda się, to wówczas dla mnie będzie to prawdziwy patriotyzm. Prawdziwe zapamiętanie koleżanek i kolegów z parlamentu oraz prawdziwe pokazanie wzoru do postępowania w innych, mniejszych tragicznych wydarzeniach.
No ja się cieszę, że pan senator tak mówi, ale jak się posłucha właśnie tych młodych ludzi, którzy byli na ulicach, którzy nosili znicze, zapalali, to oni to troszkę inaczej widzą, bo mówią tak, owszem, Polska nasz kraj, ale my do pewnej chwili to mówiono nam gdzieś tam, tak, że to jest brzydka panna na wydaniu, która, że to nie jest, być Polakiem to nie jest wcale tak dobrze w Europie, bo tamto. I ci ludzie wręcz mówią, byliśmy za granicą i wstydziliśmy się mówić po polsku. My teraz odzyskujemy dopiero dumę narodową. Teraz widzimy, że mimo...
Teraz to od kiedy?
Teraz ja mówię o tych wydarzeniach, które teraz się odbywały. Bo ci młodzi ludzie zobaczyli, że można właśnie przeżywać żałobę. Można, i to nie, żeby była jasna sytuacja. Tu nie chodzi o przeżywanie śmierci kogoś, kogo się lubi politycznie, tak? Bo w tym samolocie zginęli przedstawiciele wszystkich ugrupowań politycznych. W tym samolocie zginęli generałowie polscy, przedstawiciele rodzin katyńskich i ludzie przeżywali to jako ten wstrząs dla państwa, polskiego państwa, jako tą stratę dla nas wszystkich. I ja tylko cytuję tych młodych ludzi, których i widziałem w tym filmie, ale także widziałem i rozmawiałem z nimi osobiście, bo też na przykład do mojego biura poselskiego zgłaszało się wiele osób, które w ten sposób to przeżywały. Tak, my Polacy przeżywamy teraz ogromną tragedię państwową i nie będziemy, i wyrażamy to tak, jak wyrażamy i nie będziemy się tego wcale wstydzili, że ktoś, nie wiem, z zachodu czy skąd inąd powie, że my jesteśmy śmieszni, że my jesteśmy zbyt emocjonalni, że my chcemy być jakimś, nie wiem, jakiś mesjanizm uprawiać i tak dalej. Tak nas tradycja ukształtowała, tak my to robimy. I się z tego cieszymy. I to jest ta nowa jakość, która teraz, uważam, powstała w ciągu tych ostatnich dni.
Ksiądz Paweł Siedlanowski, proszę.
Ja myślę, że tutaj ta dyskusja jest bardzo wiele odsłon tego zagadnienia. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na może przez pewne porównanie, przecież wszyscy znamy różne filmy amerykańskie, prawda, gdzie ten patriotyzm jest aż nadto wyeksponowany, gdzie ten taki dydaktyzm jest aż tak bardzo mocno natręty, że czasem aż trud ciężko strawny. Natomiast rzeczywiście oni się tego nie wstydzą. Ja nie byłem nigdy na kontynencie amerykańskim, natomiast skądinąd wiem, że flaga amerykańska jest rzeczywiście powodem dumy. No, u nas powoli przebija się ta świadomość, że flagi coraz częściej wiszą przy naszych domach prywatnych i dobrze, że wiszą. I dobrze rzeczywiście, że ten znak nie jest to znak, który jakoś tam jest traktowany jako narzucony, ale wywieszanie może szczegół, prawda?
Bo jeszcze niedawno nie mogliśmy wywieszać w dowolnych dniach, prawda?
No więc dokładnie. Ale nawet ci ludzie, którzy wywieszają, oni to robią naprawdę z potrzeby serca. I to jest takie piękne. I to jest jakiś, wydaje mi się, początek takiego nowego spojrzenia. Mnie bardzo boli to, kiedy przeglądamy przecież wszyscy internet, że są miejsca, są portale, które z jakąś taką dziwną, niezrozumiałą dla mnie lubością wyciągają teksty, które są pisane w różnych gazetach, czasopismach zachodnich, często lewicowych, lewackich, o tym się nie informuje. Trzeba większej wiedzy, żeby znać, prawda, w którą stronę, jaką tutaj dane pismo prezentuje, ale jakieś teksty, które są bardzo negatywnie nastawione do polskości, do Polski, które to jest niezrozumiałe, bo przecież pokazuje się też wiele tekstów, które mówią o Polakach i Polsce dobrze i ich nie ma.
Ale to nie, one nie okazują się krytyczne do flagi, żeby sobie flagę wywiesić. Ja powiem o co tu chodzi, bo Polacy troszeczkę inaczej ten patriotyzm uzewnętrzniają niż Amerykanie. Amerykanie flaga do widzenia. Polacy na przykład w wielkich zgromadzeniach, także w religijnych. Co Europę zlaicyzowaną denerwuje, dziwi i oni tego nie rozumieją. I najlepiej im powiedzieć, że tak, oni, Polacy przyszli tu emocjonalnie, to nic nie znaczy, wewnętrznie ich tego nie przeżywa, rozejdą się i będzie tak jak było. To jest nieprawda. Prawda. I mówmy też o takich naszych znakach przeżywania patriotyzmu, których tam nie ma. My mamy swoje.
No ja chciałem to powiedzieć właśnie.
To krytykują w internecie.
Chciałem wyjść od tego, żeby pokazać, że jest to obraz zupełnie nieprawdziwy. To, co Konwicki napisał kiedyś, co Mickiewicz pisał. Nasz naród jest jak lawa. Z zewnątrz może się wydawać czorska i plugawa, ale wewnątrz tam jest ogień. I to jest właśnie to, co ujawnia się przy różnego rodzaju tego typu wydarzeniach, o których dzisiaj mówimy, które wspominamy. One są jakimiś miernikami, w jakimś sensie tego wszystkiego, co w nas się kryje. Problem polega na tym, że nam się zohydza patriotyzm. Dzisiaj w wielu sytuacjach, w wielu środowiskach patriota to jest słowo podejrzane, bo gdzieś tam się czai ksenofobia, antysemityzm i tak dalej, nie? Czy tak jest naprawdę? Nie. Myślę, że na pewno nie, na pewno nie. Kiedyś rozmawiałem z nauczycielem, mówi, proszę księdza, patriotyzm to jest jak ktoś płaci podatki, uczy się języków obcych i prawda, jedzie za granicę i godnie sławi imię Polski. To też jest prawdziwa definicja. To jest przełożenie oczywiście jakiejś cząstki naszego zrozumienia, czym jest ojczyzna jako pewna wspólnota dóbr na bardzo konkretne rzeczy. Tych wartości różnych jest bardzo, bardzo wiele. Najtrudniej nam zawsze było wspólnie budować, ale to się coraz bardziej jednak udaje.
Ostatnio słyszałem, kiedy rozmawiali właśnie mieszkańcy jednego z miast, mówią, patriotysta jest także to, czy dzisiaj jadąc przez las wyrzucasz śmieci,
dokładnie,
czy nie.
Dokładnie.
Czy myślisz o swoim kraju, czy myślisz, co robisz? A więc spróbujmy to także z tych bardzo pozytywnych doświadczeń naszych emocjonalnych, patriotycznych, wiary, także przenieść do naszego postępowania. Ja spróbuję sobie powiedzieć, że ja spróbuję być większym patriotą. Być może, że dotychczas zbyt rzadko odważyłem się zwrócić uwagę, kiedy przechodzą młodzi ludzie i mówią językiem wulgarnym, bo często jest obawa, czy nie będzie to skutek, a ja idę z inną kobietą. A więc może to jest refleksja. Spróbujmy być bardziej patriotyczni, bo tak traumatyczne wydarzenia wydaje się, że wręcz trochę zmuszają nas. Spróbujmy być bardziej patriotyczni na każdym swoim odcinku życia osobistego i pracy.
No właśnie, ja tutaj mam takie pytanie do pani psycholog, bo mówimy, kochamy Polskę, wywiesimy flagę i co dalej? Prawda? Jest taki wyraz zewnętrzny, ale chodzi o to, żeby być na co dzień tym patriotą. Chyba nie jest takie łatwe wcale.
Akurat po tej tragedii miałam dużo okazję, pracuję w ten sposób, że prowadzę szkolenia z jakby licznymi grupami osób, czy to otwarte, czy zamknięte. Jakby też przy okazji tej tragedii trudno było nie mówić o tym, nie podjąć tej dyskusji, więc jakby pomimo tego, że szkolenia dotyczyły zupełnie innych kwestii, to bardzo często ludzie odnosili się do tej tragedii. I to, co ja zapytałam w momencie, kiedy często słyszałam takie słowa, że na pewno się nic nie zmieni, że to wszystko i tak nie ma sensu. Jakby to gdzieś tam mnie bolało, ale dlaczego? Dlatego, że moje pytanie brzmiało, co ty z tym zrobisz? To, o czym powiedział pan profesor. Co ja sama jestem w stanie z tego wyciągnąć już dzisiaj? I jakby do tego stopnia, że podobnie jak potrafimy sobie wyobrazić jakikolwiek cel. Jeżeli sobie za cel postawimy to, że chcemy mieć jakiś najbardziej banalny przykład, piękną sylwetkę, to mamy świadomość tego, że pójście raz czy dwa razy na tą siłownię czy na zajęcia fitness nie jest w stanie pomóc. I każdy uważa to za oczywiste, ale już nie za tak oczywiste uważamy to, że jeżeli postawimy sobie za cel, żeby być lepszymi ludźmi, to też każdego dnia musimy wykonać pewną pracę. To też każdego dnia warto się zastanowić, jaką nową zasadę mogę wprowadzić. Jak te myśli i te refleksje, które w tym dniu przyjąłem za oczywiste i pomyślałam sobie, że będę pracował nad tym moim życiem po to, żeby coś zmieniło się na plus, czy być może zechcę pomóc innym, to ja wiem sama po sobie, że to jest ciężka praca. To się nie zrobi samo. Więc jakby wywieszenie flagi czy jakiś taki drobny gest dobrze, że jakby od czegoś zaczynamy. Tylko ja pytam tych osób, którzy mówią, że się nic nie zmieni, którzy przede wszystkim odwołują się do tego, kto jest na górze. Mówią w ten sposób. To i tak w polityce niczego nie zmieni. Oni i tak się będą kłócić.
Ale czy to nie jest furtka? Takie powiemy zabezpieczenie. Aha, oni robią źle. Co ja mam?
Uciekam od odpowiedzialności.
Ja o tym powiedziałam. Ja mówię, a kto to są ci oni?
No to są ci oni, prawda? Tak? Czyli my i oni.
Dokładnie. Ja mówię, co ty dzisiaj zmieniłeś w swoim zachowaniu, żeby powiedzieć, że ci oni się nie zmienią? Więc tutaj myślę, że apel do każdego z nas, żeby najpierw zacząć zmianę od siebie, a nie od zmiany całego świata, bo całego świata nie jesteśmy w stanie zmienić.
Zatem zapytam panią jako fachowca, jakie działania należy wewnętrznie zrobić, by krok po kroku, bo tak chyba to należy postrzegać, iść w tym kierunku, żeby ten patriotyzm, te nasze dobre zachowania na co dzień realizować.
Zawsze jest to kwestia tego, jaki mamy cel i kwestia tego, jakie są dla nas ważne wartości. Jeśli wobec takiej tragedii często dochodzi do pewnych przewartościowań, jeśli uznamy, że nie jest najważniejsze jakaś tam ślepa pogoń, kłótnia, wojna o to, żeby pokazać, że jestem lepszym, czy jakieś może mniej właśnie chlubne wartości w naszym życiu. Jeśli przewartościujemy i postawimy sobie nowy cel, to zastanówmy się, jak to zrobić i kiedy chcę ten cel osiągnąć. I systematycznie, konsekwentnie róbmy wszystko w tym kierunku każdego dnia. Jeśli naszym celem jest to, żeby zacząć być lepszym sąsiadem, to zacznijmy od uśmiechu do tego sąsiada. To pożyczmy mu kosiarkę.
Jest takie proste powiedzenie, niech najpierw każdy z nas na swoim podwórku pozamiata, prawda? Mamy w każdej godzinie, w każdym dniu możliwość być bardziej patriotycznym, naprawdę. Suma tych naszych postaw może to zmienić, a jeżeli powiemy, to się nie zmienia, o czym mówi pani psycholog, bo na górze oni będą się kłócili, ja już dostrzegam, że się mniej kłócą, no to niestety to się nie zmieni. Spróbujmy każdy na swój sposób przeżycia zabrać ze sobą to tragiczne wydarzenie. Przecież ono ma taką traumę, więc warto poprawić mój patriotyzm właśnie, żeby uszanować to tragiczne wydarzenie. To by była postawa najwłaściwsza po tym tragicznym wydarzeniu.
Jeszcze poseł Abramowicz, proszę.
Państwo mówicie o tych działaniach jednostkowych, oczywiście bardzo ważnych, z tym, że w mojej ocenie bardziej związanych z kulturą niż z tym pojęciem patriotyzmu. Ja myślę, że duży wpływ te wydarzenia będą miały na troszkę coś innego, czyli na sposób traktowania przez młodych ludzi tego, że są Polakami. Tego, że jeżeli ktoś już jest zmuszony wyjechać za granicę, to powie sobie, dobrze, pojadę, popracuję, ale wrócę. Nie będę sobie planował życia, tak jak jeszcze bardzo niedawno było, nawet badania były, że młodzi ludzie chcieli wyjechać z Polski na stałe. Na stałe. Nie, będę, jeżeli już, to albo w ogóle nie będę wyjeżdżał, albo tylko pojadę sobie na wycieczkę, jak będę miał pieniążki, albo jak wyjadę, zarobię i wrócę. Dlaczego? Ale dlaczego, tak? Bo jeżeli młodzi ludzie, już panu senatorowi za chwilę oddam głos, jeżeli młodzi ludzie mieli coś w sobie takiego, że Polska to jest naprawdę coś takiego, taki kraj no nijaki, no nie ma się czym chwalić, katolicki, zaściankowy, bo to proszę księdza się łączy, nieraz ta katolickość, zaściankowość, nasza religijność i tak dalej.
Pośle, tak? Ci młodzi ludzie mieli i takie motywy wyjeżdżając, ale właśnie pokazują swój patriotyzm. Popatrzmy, jak rozmawiamy, jaka ich tęsknota powrócenia jest do ojczyzny. Oni często byli zmuszeni faktycznie, żeby wystartować pod względem finansowym, tak to określamy. I tu znowu możemy być przykładem, że nasze więzi rodzinne, chęć powrotu do domu jest nieporównywalna jak w innych krajach, w których 16-17 lat kończysz, wyjeżdżasz, wrócisz raz w ciągu roku do wakacji.
Oby tak było i oby tak to się wzmacniało.
Ja to spotykam się z takimi ludźmi.
Bo teraz po tych wydarzeniach będzie jeszcze dodatkowy motyw. Ja tak w tym kraju czuję się dobrze. Ja tutaj jestem sobą. Tu się mogę realizować. Ja się tu nie muszę wstydzić, że pójdę na procesję. Ja tu się nie muszę wstydzić, że pójdę na manifestację. Nie muszę się wstydzić innych swoich uzewnętrzniania.
W innych krajach.
Bo nie ma.
Pełnienia takich postaw.
Jak pracowałem w Belgii, też znaczy jako, panu, osobiście, tak, tak, jako młody człowiek się ożeniłem i chciałem się urządzić, pojechałem na 3 miesiące do Belgii, to byłem wręcz zszokowany. I mogłem
czyli
przyjąć...
Pan poseł też korzystał z tej szansy.
Tak,
ja też korzystałem. Ja też korzystałem. Chciałem wyjechać za granicę.
Opowiem państwu taką jedną rzecz.
Nie zmieniło to mego patriotyzmu.
Byłem w okresie Wielkiej Nocy i...
Jakie to były lata? Tak
to
myślę,
było lata 90. lata.
Aha, czyli już po...
I obserwowałem Belgów, prawda? No oczywiście podczas świąt myśmy nie pracowali, poszliśmy do kościoła. Oczywiście tak jak tłumów tam nie było, Belgowie zupełnie inaczej przeżywają święta jak my. Za to przyszedł 1 maj, święto i my mówimy, że my chcemy pracować, bo dla nas to nie jest żadne święto, żeby nie pracować. I nasz właściciel tej firmy mówi, słuchajcie, wy nie możecie tutaj pracować, bo dlaczego byście nie chcieli pracować na Wielkanoc? Tam mogliście pracować, gdybyście chcieli, pracowali na 1 maja i ktoś z moich sąsiadów by doniósł, że wy pracujecie w 1 maja, to ja bym miał wszelkie inspekcje, jakie tylko są w Belgii. Ale to nawet nie o tym chciałem powiedzieć, bo 1 maja wyjechałem, lubiłem zawsze rowerem jeździć sobie tam, oglądać okolice. Wyjechałem na uliczki tych miast i miasteczek. Tam był festyn pierwszomajowy. To było święto. Tam wszyscy, tam orkiestry grały.
Ale
tam były...
się uczymy już korzystać z takich dni.
Dobrze. Ja Belgom nie odmawiam prawa do tego, żeby w większej części no, mieli tą nową świecką tradycję, jak to u nas kiedyś w Misiu się mówiło. Prawda? To jest ich przeżywanie. Oni się może tym czuli dobrze, a ja się czułem źle. Bo ja w święta katolickie, tam nie widziałem żadnego świątecznego nastroju. To były normalne dni i ja się czułem nieswojo. I dlatego
sobie super rozwiązanie. 1 maja grillujemy.
No tak, ale skończę. Dlatego się czułem źle.
Patriot jest rodzinny.
I myślę tak, no ja tam nie będę mieszkał, chcę mieszkać w Polsce. I te wydarzenia tutaj, które teraz żeśmy przeżywali, uświadamiają młodym ludziom jedno, że Polska to jest kraj, który jest krajem dumnym, który jest krajem, który ma się czym pochwalić, tak, na zewnątrz, że nie trzeba, będąc, nie wiem, w Wiedniu, Londynie, ściszać głos albo zaprzestawać mówić po polsku, jak się jest w jakimś towarzystwie, tylko właśnie można mówić, jestem Polakiem, ludzie się zaczęli historią interesować. Przecież, proszę państwa, historia schodziła na dalszy plan. Notabene taki kamyczek do naszego ogródka, jako do polityków.
Tylko jest plany, proszę, żeby pan poseł nie zdominował.
Już, no właśnie. Ostatnie zdanie, kończę.
W obronie.
No tak, tak,
właśnie, tak się ostatnie zdanie. Ograniczamy lekcje historii, ograniczamy dostęp właśnie czy młodzieży do tego, a to jest, nie będzie patriotyzmu bez historii, bez poczucia.
Patriotyczny dyrektor szkoły ma do dyspozycji jeszcze część godzin, może zwiększyć liczbę
no
godzin.
No i myślę, że po tych wydarzeniach część dyrektorów zwiększy i to będzie ten efekt.
No cóż, zakończymy tą część. Dziękuję bardzo. Chwila odpoczynku od nas. No, posłuchajmy państwo muzyki. No i za kilka minut wracamy.
Bye. które się zna.
Porozmawiajmy jak ludzie. Dba cukiernia Lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słanowicza 17.
Witam Państwa w drugiej części audycji Porozmawiajmy jak ludzie. Dzisiaj rozmawiamy o postawach polskiego społeczeństwa. Gośćmi audycji są pani Joanna Sajko, psycholog, ksiądz Paweł Siedlanowski, profesor Józef Berger, senator Platformy Obywatelskiej i pan Adam Abramowicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Teraz zapytam Państwa o dobro społeczne. Czy, może inaczej, ile w naszym społeczeństwie jest widzenia tego dobra społecznego? Czy jednak dominują indywidualne zapotrzebowania, indywidualne podejście, a to, co jest wspólne, no troszeczkę jest w dalszym ciągu niejako spychane na bok? To zacznie?
Spróbujmy równowagę zachować, a potem ja też.
Proszę bardzo, ksiądz Paweł się dla nas.
Tak, ja myślę, ja przez kilka lat tutaj miałem takie bardzo trudne zadanie bycia rzecznikiem prasowym naszej kurii. Przychodziło bardzo wiele maili z zagranicy, ze Stanów Zjednoczonych, ludzi, którzy odkrywali swoją, może powiedzieć, małą ojczyznę, którzy często przodkowie wyjeżdżali z Polski wiele lat temu i oni bardzo chcieli wrócić. To były pytania o jakieś księgi parafialne, o przodków, o możliwość, gdzie można poszukać swoich przodków. To tak na marginesie. Natomiast ja myślę, że tutaj to pojęcie nie pojawiło się jeszcze, ale ono się musi pojawić, żeby nasze rozważania stały się takie komplementarne tak zwanej małej ojczyzny. Tak zwanej małej ojczyzny. My żyjemy w wielkiej ojczyźnie, która jest Polska, to jest terytorium określone, język, kultura, historia, tradycja, religia i tak dalej. Natomiast każda nasza społeczność, począwszy od wioski, przez jakąś wspólnotę, którą tworzymy, to jest ta płaszczyzna najbliższych odniesień.
Dochodząc do tej najmniejszej rodziny.
Oczywiście, dokładnie. To, co pan senator mówił tutaj, czy ja otworzę okno w samochodzie i wyrzucę worek ze śmieciami, prawda, przez szybę, bo mnie nikt nie widzi.
Albo pojadę do lasu i wyrzucę śmieci.
Oczywiście, ale mój sąsiad, ktoś to widzi, on mnie będzie klął kiedyś, że idzie przez las, przyjechał sobie odpocząć, prawda, i widzi, że te śmieci się...
Za chwilę z moich tych podatków trzeba będzie przeznaczyć nie na inne cele, tylko na sprzątanie.
Dokładnie, tego. To się wszystko zazębia. To się wszystko gdzieś zazębia. Ja myślę, że przez pryzmat, to jest taka szkoła wychowania, szkoła odpowiedzialności. Przez pryzmat naszej relacji do tej małej wspólnoty, my budujemy naszą relację do tej wielkiej wspólnoty, do jej historii, do jej tradycji, religii, jaką jest Polska, jaką jest nasza ojczyzna. I to ciągle gdzieś tam się zmaga. Myślę, że od tego nie uciekniemy. To jest i będzie ta wizja romantyczna patriotyzmu ojczyzny z tą wizją pozytywistyczną. One się nie wykluczają, ale się dopełniają. To jest jakieś takie, wydaje mi się, coś, co jest taką spójną płaszczyzną do naszych rozważań dzisiaj, naszej audycji, że one się dopełniają, one się uzupełniają. Tutaj różne sposoby naszej aktywności, naszego podejścia do spraw ważnych, one się dopełniają. I to jest takie, to jest coś, z czym my się musimy mierzyć.
Ale ja teraz cały czas będę w tej chwili zadawał to pytanie. Na ile jest w nas tego dobra społecznego? Czy naprawdę widzimy potrzebę i możliwość realizacji? Czy jednak krążymy tylko wokół siebie? Bo w czasach PRL-u, wiadomo, to dobro społeczne było złem koniecznym, prawda? Ludzie od tego odchodzili. No, a teraz jesteśmy u siebie w domu. Więc postrzeganie powinno się zmienić.
Ja mimo wszystko bym powrócił, kontynuując to, o czym powiedział ksiądz, do tej małej Polski i do tej najmniejszej Polski, czyli rodziny naszej. I tu szczególnie jako politycy powinniśmy sobie zadać pytanie i szukać tej równowagi między naszym zaangażowaniem w pracę parlamentarną, w pracę społeczną, bo naturalnie takie są oczekiwania od nas, ale także i na rodziny. I myślę, że każdy z nas pewnie ma rezerwy, żeby te proporcje w tym właśnie patriotyzmie do swojej rodziny zmienić, bo to, co mówiłem na początku, że głównym czynnikiem, jacy my jesteśmy i będziemy patriotyczni, to jakie postawy wyniesiemy z domu. Przecież popatrzmy, kiedy już zakładamy rodzinę i nagle niektóre rzeczy potrafimy robić, innych w ogóle nie umiemy, bo taki był dom. Jak miałem tatę, który był mechanikiem, to ja się przy tym przyuczałem, w domu potrafię wszystko zrobić, ale także postawy bardziej patriotyczne, religijne. Przecież nie jest tajemnicą, że młodzi ludzie dzisiaj szukają innego życia, także i odejścia od religii. W związku z tym ten dom rodzinny jest szczególnie potrzebny. Ale wracając, bo tak sądzę, że pan redaktor oczekuje też od nas odpowiedzi w tym życiu społecznym, jak jesteśmy patriotyczni. Myślę, że zaczynamy się tego uczyć, bo przed laty, kiedy nie byliśmy państwem demokratycznym, suwerennym, to albo nie byliśmy zapraszani, albo ci, którzy chcieli funkcjonować, byli odrzucani. Dzisiaj coraz częściej uczestniczymy w pracach różnych stowarzyszeń, na przykład na rzecz osób niepełnosprawnych, czy na rzecz osób chorych. Rodzi się też wolontariat w naszym kraju. Wolno się rodzi. Pewnie musimy w to uwierzyć. Musimy może zdobyć doświadczenia z innych państw, te pozytywne, że wolontariat to jest na przykład część życia tych, którzy przychodzą na emeryturę i nagle lekarz swoją postawą naturalną chce służyć innym i wyjeżdża, no, najczęściej do państw zaniedbanych, typu państw afrykańskich. Sądzę, że zmieniamy się w tych postawach społecznych z elementem patriotyzmu. Zapewne chcielibyśmy szybciej, ale znowu sądzę, że to jest proces, ale pozytywny proces.
Dużo mówimy o rodzinie, że tam wszystko zaczyna się. Ale czy tylko na rodzinę możemy złożyć cały jaki potencjał wychowania młodych ludzi? Czy tutaj nikt inny nie ma nic do zrobienia?
Myślę, że to jest podstawowa jednostka, rodzina, bo tam się wszystko zaczyna i jednak dziecko przynajmniej powinno mieć ten najlepszy kontakt, największy kontakt z rodzicami. Ale z całą pewnością, jeśli chodzi o te młodsze lata, to jest to po prostu szkoła. Są to nauczyciele, którzy nas otaczają i którzy też, jeśli chcą, to mogą mieć wpływ. Jeśli potrafią, może bardziej tak bym powiedziała, bo zazwyczaj myślę, że takie jest ich powołanie i tego chcą, natomiast nie zawsze potrafią. To jest pierwsza rzecz, ale myślę, że no właśnie to, co, o czym tutaj panowie już mówiliście, że ja osobiście uważam, że tej pracy w stowarzyszeniach czy w fundacji, sama jestem założycielką fundacji, akurat tutaj dla kobiet i bardziej w tym kierunku staram się pomagać. Natomiast wiem, że osobiście chciałabym, żeby było tego więcej. Chciałabym jakby i też staram się motywować kobiety w tym przypadku do tego, żeby pomagały tak jak mogą i żeby odkrywały w sobie to, że bo często jest to kwestia tego, że my nie wiemy, że możemy pomóc. Nam się wydaje, jakby gdzieś tam przy naszym poczuciu wartości i jakiejś niskiej samoocenie, wydaje nam się, że co ja mogę zrobić, jak ja mogę pomóc. A myślę, że warto zadać sobie pytanie, komu mogę pomóc, w jaki sposób i nazwać to po prostu pomocą i cieszyć się z tego, jako z tego swojego małego sukcesu, który może być początkiem do czegoś znacznie większego.
Ale pani zdaniem, co właściwie decyduje o tym, że osoby no, nie chcą się włączać, nie wiem, boją się, że nie potrafią, brak czasu, dziesiątki innych tutaj no, jakichś problemów takich czy innych nie pozwalają zająć się tymi sprawami?
To znaczy z czasem jest tak, że zawsze mamy czas na to, co jest dla nas ważne. I jeśli to jest dla nas ważne, to ten czas potrafimy znaleźć. Często jest to, ja obserwuję osobiście, że często jest to pryzmat właśnie naszego wychowania, naszych doświadczeń. Jeżeli mamy doświadczenie tego, że potrafimy pomagać i gdzieś byliśmy w dzieciństwie, w czasach jakiejś naszej młodości motywowani na przykład za to, że udzielaliśmy się, działaliśmy na rzecz tego dobra społecznego, że potrafiliśmy sprawić komuś radość, przyjemność i tak dalej, to jeśli uczymy się tego i dostajemy tą nagrodę za to od naszych rodziców, bądź od naszych autorytetów, od ludzi, którzy są dla nas autorytetami, to w tym momencie tworzy się taki naturalny mechanizm tego, że chcemy pomagać. Czyli jakby sami w naszych oczach uzyskujemy wyższą wartość, zyskujemy większy szacunek innych i to się tworzy takie pozytywne koło no, takiego dobra i tej chęci działania dla innych. Natomiast jeśli jesteśmy gdzieś cały czas utwierdzani w przekonaniu, że nie nadajemy się do tego, albo nie mamy kompetencji, albo mądrzy ludzie mówią nam o tym, że to nie jest nasza rola, no to w pewnym momencie, jeśli nie mamy w sobie jakiejś wystarczającej siły, po prostu zaczynamy w to wierzyć. No i to jest największa katastrofa, jeśli zaczynamy wierzyć w to, że czegoś nie potrafimy zrobić.
Teraz pytanie do księdza. No, Polska spostrzegana, zresztą fakty o tym mówią, jako jeden z najbardziej katolickich krajów na świecie. Prawda? Pełne kościoły, świadczą między innymi o tym. No ale no, w życiu już tak chyba różowo nie jest, proszę księdza.
No te pełne kościoły to też jest taka rzecz bardzo różna w różnych miejscach, różnych...
Ostatnie badania, proszę księdza, wskazują, że co jest najważniejsze, także stabilizuje się ta grupa praktykujących katolików, kiedy patrzymy o przyjmowanie sakramentu komunii, to jest chyba budujące.
Tak, i oczywiście to pierwsza rzecz, a druga rzecz, były niedawno też opublikowane badania, które mówią, że stopień zaufania do Kościoła dość mocno wzrósł, tam bodajże o 5-6% w porównaniu z poprzednim badaniem sprzed 2 lat, więc to są takie zjawiska pozytywne, oczywiście nie chodzi o jakiś triumfalizm, ale też pokazuje to, co myślę jest taką rzeczą niezwykle ważną, bo my tutaj mówimy o patriotyzmie, o jakimś budowaniu, natomiast każdy doskonale wie, że aby cokolwiek zbudować, najpierw trzeba fundament położyć. I od tego, jaki to będzie fundament, to od tego, można powiedzieć, zależy trwałość całej budowli. I teraz kiedy mowa jest o fundamencie dla naszego budowania, to są różne koncepcje tutaj. Myślę o Polsce, ale też myślę o Unii Europejskiej i jako te wspólnoty, które poniekąd jakoś tam też od siebie są tutaj uzależnione. I teraz tak, obchodziliśmy Dzień Szumana, bodajże wczoraj, tak. Wczoraj prawda? Polityka katolickiego, który myślał o zjednoczonej Europie na płaszczyźnie wartości chrześcijańskich. Widzimy, jak to dzisiaj wszystko umknęło. I ta płaszczyzna dzisiaj jakoś tak niepostrzeżenie czy postrzeżenie zamieniła się na wspólnotę chyba materii, można tak najogólniej powiedzieć, zależności gospodarczych, finansowych i jest pustka. I teraz pytanie, że ta wspólnota przetrwa. No wiele różnych jest sytuacji, które pokazują, że nie będzie łatwo.
Ja wierzę, że będzie korzystała z naszych doświadczeń.
No więc dokładnie o tym chcę powiedzieć. I teraz my wracamy do tego, na jakiej płaszczyźnie jest zbudowana ta wspólnota, której na imię ojczyzna, na jakiej fundamencie, na jakich wartościach. I tutaj właśnie ten katolicyzm, wartości chrześcijańskie od 1000 lat w naszym przecież narodzie obecne. To jest ten fundament, który jest trwały, który się sprawdził, dzięki któremu udało się przetrwać różne najciemniejsze noce. I tu chyba nie ma wątpliwości w tym momencie, że to jest coś, na czym rzeczywiście warto budować. Te stereotypy Polak-Katolik, tu pan poseł wspominał, które są czasem niesłusznie jak najbardziej, prawda, postrzegane jako coś negatywnego, zaściankowego. Ja się tego nie wstydzę. Polak-Katolik to brzmi dumnie.
Przyjdę, ale wejdę w zdanie, bo czasami słychać takie głosy, że wiadomo, jaki jest katolicyzm w krajach zachodniej Europy, prawda? No, takie określenia używamy. Francja, Belgia, zresztą tutaj pan mówił. Ale jakoś, powiedzmy, pokazuje się pozytywy zachowań społeczeństwa. U nas, tak jak mówimy, ten katolicyzm jest no, na takim poziomie, jakim jest, czyli pozytywnie oceniamy, ale w takim życiu codziennym
Pan redaktor przesadza cały czas.
Tak?
Tak jest.
No, nie sądzę, żebyśmy byli gorsi w swoich postawach. No,
dokładnie. Ja zauważam naprawdę, że jesteśmy w wielu sprawach lepsi, tu pan senator powiedział. Niech pan redaktor znajdzie takich gościnnych ludzi w tych krajach cywilizowanych, tak, o których tak niektórzy mówią.
Ale chodzi mi na przykład...
Ja rozumiem pana redaktora.
Uśmiech na twarzy i nic poza tym uśmiechem.
Jest coś w tym, proszę państwa, że Polska przez lata była pokazywana jako ten kraj szary, jako ten kraj, gdzie to powiedzenie, jak pojedziesz, to już auto twoje zginie. I w związku z tym my musimy więcej teraz ze swoją postawą dokonać, żebyśmy zmienili ten obraz, ale go zmieniamy.
Dobrze, zdecydowanie. Ale teraz weźmy konkrety. Zachowanie na drodze. Mówi się, że w krajach z Europy Zachodniej jest kultura, jest zachowanie, jeden drugiego szanuje. No, u nas jest lepiej, ale jeszcze daleko do ideału.
Ale gorzej.
Dalej. O tych śmieciach, o których mówiliśmy. Ja sobie nie wyobrażam, że wielu...
Zaraz, a co my takiego innego robimy na drodze niż na zachodzie? Ja jeżdżę po
szosach
do zachodu,
opinia,
ja nie widzę. No ale gdzie ta opinia? Niech pan rektor poda przykład. Co robimy innego niż kierowcy na zachodzie?
Z tego wynika, że trochę chyba za szybko pan jedzie i nie dostrzega pan.
Bo no dzisiaj jechaliśmy szybko.
Ale zgodnie z przepisami. Bo wie pan doskonale, naprawdę to jest niby banalny przykład. Jeżeli ktoś zrobił błąd w innych państwach na drodze, to każdy zbliżający się wie, że ma mu pomóc. A u nas jest odwrotna sytuacja, tym bardziej, że wystarczy, żebyśmy logicznie sobie zadali pytanie, za chwilę ja będę w takiej sytuacji.
Kolejna sprawa, życzliwość. W różnych miejscach, w różnych sytuacjach no jest wiele do zrobienia.
A gdzie ta życzliwość taka jest?
Na zachodzie jest taka życzliwość? O drogę. We Włoszech
dwie minuty nie poświęcą nawet uwagi, jak gdzieś tam mają biznes. A naprawdę to są stereotypy, które my powielamy i którymi to właśnie straszymy młodych ludzi, że u nas jest inaczej niż tam. Polska oczywiście ma i Polacy, w tym ja, mamy swoje wady, ale takie same wady mają Francuzi, Anglicy, Niemcy, w innych dziedzinach nie możemy mówić...
No ale jeżeli mam być lepsi od
że
nich,
oni
to
śmieci
musimy
nie wyrzucają.
Iść do góry, prawda?
Jak widziałem tych Szwedów, a propos tych kradzieży samochodów, jak kradną Szwedzi w supermarketach, to po prostu mi włos dęba stawał do głowy. Rodowici Szwedzi.
Chcesz powiedzieć, że tam jest wszystko B, a u nas już jest wszystko...
Nie, ja tak mówię. Nie, ja mówię, że tam jest i B, i cacy, i w Polsce jest i B, i cacy. Jesteśmy takim samym normalnym krajem. Jeśli mogę, bo tak długo czekałem, żeby nie dominować tej dyskusji, ale chcę wrócić jeszcze do kwestii właśnie wychowania do patriotyzmu. Mówiliśmy o rodzinie. Rodzina jest bardzo ważna i podstawowa. Ale jeśli nie przepójdziemy dalej, czyli na przykład przez szkoły. Pan senator mówi, dyrektor może wybierać godziny, czy jest więcej historii, czy więcej innego przedmiotu.
Jeszcze chciałbym, żeby dyrektor był w prawdziwym konkursie wybierany.
Tak, jasne, no ale załóżmy,
że są... Wiem, że nie zawsze tak jest.
Tak, no ale załóżmy, że ma tą szansę, ale bardzo często pod presją właśnie tego internacjonalizmu, czy proeuropejskości, to on wybiera, że po co historia. Zresztą się mówi w prasie, w telewizji, no cały czas ta historia, po co ta historia, no przecież idźmy, patrzmy do przodu, nie odwracajmy się do tyłu. To jest całkowicie błędny pogląd.
Może być w Radzie Rodziców tej szkoły i oficjalnie na spotkaniu powiedzieć panu dyrektorowi,
staram się.
Proszę
staram
zmienić
się.
Treści, a, więcej historii.
W związku z tym, dobór lektur w języku polskim. No tutaj państwo chyba kończyli już szkoły w wolnej Polsce. Ja kończyłem w kraju komunistycznym. I powiem szczerze, że jak widzę dobór lektur moich dzieci i dobór lektur, które kiedyś komuniści dobierali pod względem na przykład właśnie takiego odniesienia do Polski, to oczywiście ja nie pochwalam komunizmu, jestem od tego jak najbardziej daleki, ale to czasami się zastanawiam, czy my naprawdę żyjemy w wolnym kraju, jeżeli Sienkiewicz jest nacenzurowanym, bo jest to jakiś zaściankowy pisarz, który no, jest jakieś tam faux pas, jeśli się my bierzemy i czytamy trylogię, no to zaraz. No i jeszcze dwa zdania kończę o szkole. Teraz przechodzimy na szczebel samorządowy i rządowy. Albo my mamy państwo, które jest dobrze zorganizowane i jesteśmy z niego dumni, albo uważamy państwo za opresora, które jest narzucone i które nie jest nasze. Jeśli jest to nasze państwo, to jeżeli są uroczystości państwowe i organizuje samorząd, to niech zrobi wszystko, żeby to miało prawo. Niech to będzie naprawdę orkiestra wojskowa, niech to zainteresuje ludzi. A ja odnoszę wrażenie, że mamy uroczystość tylko po to, żeby ją odhaczyć, pójść na mszę, pójść pod tablicę, złożyć kwiaty. Ludzi w ogóle nie ma, przynajmniej, przepraszam, bardzo mało było na 3 maja w Białej Podlaskiej.
Pani, tak sądziłem, że pan poseł mówi o swoim środowisku, ale panie pośle, i pan, i ja mamy szansę, żeby tą demokrację poprawić. No ale w mojej ocenie, panie pośle, także w Białej Podlaskiej będą za kilka miesięcy wybory samorządowe i możemy o tych przesłankach, które nas srażą, o nich mówić i dokonywać pozytywnych zmian.
I jeszcze szczebel wyżej, czyli państwo, bo mówimy o samorządzie. Jeżeli się mówi, że nie stać Polski na defiladę wojskową, bo pieniądze były wyrzucone w błoto, zobaczcie, co robią Rosjanie. Tak? No dzisiaj iluś przedstawicieli całego świata jest tam. To jest, można powiedzieć, wzmacnianie ich poczucia godności narodowej. I jeżeli my na szczeblu państwowym nie będziemy na przykład doceniali ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę, nie będziemy przyznawali orderów, nie będziemy pokazywali tego młodym ludziom.
Przyznajemy.
No, ale niektórzy to krytykują. Krytykują, że to jest przesada. Przesada. No i ostatnie już zdanie o Unii Europejskiej, bo albo będziemy też kształtowali młode pokolenie w takim przeświadczeniu, że ta Unia Europejska to jest wspólnota narodów i wtedy będziemy ten patriotyzm kształtowali, będziemy się czuli Polakami, albo będziemy mówili, że no w zasadzie to państwo jest nieważne, ważne są regiony, tak, będziemy jednym wielkim europejskim państwem z jednym prezydentem, ministrem spraw zagranicznych i będziemy się nazywali Europejczyk, tak? No mówiący po polsku tymczasem, ale w zasadzie wszyscy się uczą angielskiego, więc za chwilę to już będziemy wszyscy mówili po angielsku. Ja w czym tu problem?
Polacy lubią się porównywać do innych. Zatem pytanie, czy mamy kompleksy?
A tu, no, już nie będę mówił. A pan tylko, że mamy, a oddaję głos.
Ja nie mam żadnych kompleksów, a szczególnie mówię do młodych ludzi, do studentów. I jak obserwuję dzisiaj, kiedy spotykają się grupy Polaków, młodzieży francuskiej, brytyjskiej, to chcę zwrócić uwagę na jeden element. Jak młodzież polska bardzo szybko zdobyła znajomość języka angielskiego. Jak młodzi nasi ludzie, którzy jadą za tą pracą czasami, także za awansem, są partnerami dla tej młodzieży. Ja podaję przykład w swojej uczelni. Student z Ordera Królewskiego studiuje na informatyce, jedzie na rok studiów do Szkocji, wraca z wynikiem dobrych studiów, wraca. Nie mamy, a przynajmniej młode pokolenie nie powinno mieć żadnych kompleksów. Wręcz odwrotnie, powinniśmy być bardziej odważni, bardziej ofensywni, bo Polacy są generalnie kreatywni i bardzo chętnie też uczestniczą i są zatrudniani. Więc ja dostrzegam w tym ogromne pozytywy.
Pani psycholog, proszę.
Chciałam tylko powiedzieć, że paradoksalnie te wyjazdy jakiś czas temu, przynajmniej mojego pokolenia za granicę, falowe, mówię paradoksalnie dlatego, że były to wyjazdy właśnie po to, żeby troszkę pozbyć się tych kompleksów. Często moi znajomi mówili, jakby nie przyznawali się do tej swojej polskości, troszkę się jej wstydzili i zawsze słyszałam, jak to w tych innych krajach jest dobrze, cudownie. Jak...
To był stereotyp. Polak to zły.
Tak, była taka fala tych właśnie tych wyjazdów za jakby i moim odczuciu, żeby troszkę się dowartościować, żeby się odbić, żeby się wybić i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co to sprawiło? Ja teraz obserwuję nagminne powroty. Naprawdę ogrom moich znajomych, którzy wyjechali tam i pracowali często w zawodzie. Byli psychologami, gdzieś tam inżynierami i tak dalej, i tak dalej. Pomimo wszystko wracają. I co ciekawe, właśnie te wyjazdy wyzbyły ich kompleksów. To znaczy nie w ten sposób, o jakim oni myśleli. Po prostu to, z czym teraz przyjeżdżają. Czy ja osobiście to, co postrzegam, kiedy staram się też dosyć dużo podróżować, gdzieś tam jakoś aktywnie brać udział w różnych seminariach takich międzykulturowych, żeby też zobaczyć, jakie są opinie innych na nasz temat i też skonfrontować ją z moją własną opinią, to powiem szczerze, że dla mnie jest to takie bardzo pozytywne zaskoczenie, że właśnie ci ludzie, którzy spędzili tam ileś lat, przyjeżdżają z jakimś poczuciem dumy i z tym, że nie tylko nie jesteśmy gorsi, ale jakby nie chcę właśnie mówić lepsi, gorsi, tak, ale że absolutnie nie mamy się czego wstydzić i wprost przeciwnie, przyjeżdżają, chcą tu być, chcą tu żyć, chcą tu budować swoje domy i jakby to doświadczenie to jest coś cennego właśnie z tego punktu widzenia, że mogło się coś zmienić na plus.
Bo ci ludzie dostali szansę, a grupa rodziców ich niestety tej szansy nie miała. Była kurtyna, która nie pozwalała nam w niczym uczestniczyć.
Tak jak powiem, że z pełną analogię, już parę lat temu na kulu byłem na wykładzie pana profesora Miotka, to był chyba 2001 rok czy drugi. I on powiedział taką ciekawą rzecz, że w ciągu 10 lat, od 90 roku, język polski zmienił się w takim stopniu, jakim normalnie zmienił się w ciągu 100 lat. Więc to przyspieszenie.
Ale to pozytyw czy...
Jako pozytyw. Znaczy w sensie zapożyczeń i pewnych kształtowania się pewnych zjawisk językowych. To jest przez analogię. Ja myślę, że to pozbawianie się kompleksów, zupełnie z Państwem się zgadzam, co Państwo powiedzieliście, że to jest tak szybki proces i tak bardzo pozytywny proces, że właściwie młode pokolenie tych kompleksów nie ma. Przecież jeździmy, ja pamiętam taki wyjazd z grupą z Warszawy gimnazjalną, którą kiedyś parę lat temu był wyjazd, żeby poświęcić sztandar. Ci młodzi ludzie w języku, prawda, w stacjach w Austrii spokojnie sobie porozumiewali się po niemiecku, we Włoszech na każdej stacji po angielsku. Nie ma kompleksu.
A byli Niemcy, co się po polsku porozumiewali w Polsce?
Nie był Niemców.
Nie było, no,
mam znajomego Niemca, który ma żonę Polkę.
A dlaczego? W polskich firmach tam przy granicy.
Ale panie pośle, Białorusini już studiują w Białej Podlaskiej. To już jest pozytywne.
Na naszej uczelni bardzo wielu jest Rosjanów. Znaczy, chciałem skończyć. Ja pamiętam wyjazd w 90-tych latach z grupą do Włoch. To był taki początek, kilka lat, 2-3 lata tuż po wyborach, które przyniosły demokrację w Polsce. I pamiętam, nasza grupa znalazła się nagle w wielkim supermarkecie we Włoszech, Koankony. 3 godziny przeszło jak strzelił z bicza, dlatego że kolorowość i zasobność tego świata była tak szokująca, że ci ludzie nie mogli z tego sklepu wyjść. My przyjechaliśmy z Polski szaro-burej, takiej szarej, gdzie półki sklepowe były takie, jakie były, gdzie po ulicach jeździły maluchy, polonezy, duże fiaty i od czasu do czasu coś tam innego i nagle ten świat nas oszołomił. Dzisiaj, kiedy wracam z granicy, jestem przekonany, że nasze centra handlowe są piękniejsze, że nasze ulice są piękniejsze, jadąc nawet przez nasze miejscowości podlaskie, prawda, piękne zagrody, zabudowania, domy, elewacje, które są wielokroć piękniejsze od tego, co widzieliśmy dotąd. Także to są takie klocki, układanki różne, ale które ktokolwiek bywa tu i tam, jeździ, to z pewnością kompleksów się wyzbędzie.
Polacy mieli zawsze taki stosunek do Zachodu, że tam nas oceniają i no my powinniśmy patrzeć, co tam się dzieje. Moda była zawsze...
Ale cały czas się porównujemy, mimo wszystko, panie pośle.
Oczywiście się porównujemy. Ja chcę powiedzieć to zdanie zawsze... troszkę przeciwne niż państwo wygłosili, że była dyskusja ciekawsza, bo będzie wszyscy mówili to samo. To słuchacze wyłączył radio i przełączył się na RMF.
Proszę nie wyłączyć się.
Tylko dlatego to... Więc coś może być za mało.
Więc skończę. Przypomnijcie sobie Państwo literaturę, gdzie już wcześniej nasi wieszczowie pisali, że mamy kompleks. Kiedyś to była Francja, tak? Teraz nadal jednak słuchamy, co się o nas mówi za zachodnią granicą. I to nie jest do końca dobre, dlatego że owszem, młodzi ludzie już sobie radzą, wyjadą, nie mają żadnego problemu, przyjeżdżają do nas inni, ale jeżeli my nie będziemy myśleli własnym rozumem, nie będziemy patrzyli na to, jak Polacy widzą sytuację, a nie jak nas widzą z Zachodu, to będziemy popełniali nadal błędy. No dzisiaj niektóre środowiska stosują na przykład taki prosty manewr polityczny. Jak się komuś nie podoba dany polityk czy dana partia, to na przykład mówią, że gazeta w Paryżu czy w Berlinie napisała, że to jest kartofel, tak? I już jest kwestia załatwiona. No tam tak mówią, to my jesteśmy jacyś zacofani, więc my to musimy
o tych kompleksach
zmienić.
Chciałbym właśnie wyciągnąć od Państwa.
Więc to jeszcze jest i żeby jak najszybciej Polacy dumnie podnieśli czoła i mówili, mówili, nie, dzisiaj my jedziemy do Austrii i znamy języki, mówimy po niemiecku, ale dzisiaj także Niemcy już pracują w polskich firmach koło Szczecina, koło Gorzowa, są pracownikami, muszą się uczyć po polsku, a my będziemy tak się szybko rozwijali, będziemy takim dobrym państwem, że niedługo Niemcy się będą uczyli polskiego. I to do tego mamy doprowadzić.
Mamy szansę nie mieć kompleksów, bo przykłady szczególnie młodych ludzi to potwierdzają. Mamy szansę być przykładem dla Europy jako państwa katolickiego i chciałbym przypomnieć, i tak to odebrałem.
Ale mówimy też o szansach, panie profesorze.
Mówię o szansach, ale
które należy wykorzystywać.
Tak, ale dajmy sobie tą szansę, pokażmy wizję i pozwolę sobie po raz pierwszy nawiązać do słów Ojca Świętego, papieża Jana Pawła II, który mówił, że Europa musi, czy powinna oddychać dwoma płucami. Myślę, że większość z nas tak zrozumiała, że te drugie płuca to nie tylko gospodarka, ściganie się w ekonomii, ale ta druga część to też ta duchowa, dla której Polska może być przykładem dla Europy i jest. I w związku z tym sądzę, że ci, którzy będą chcieli poznawać Europę i coraz częściej odwiedzają Polskę, to może właśnie będą mieli swoje kompleksy. Jak to jest, że żeśmy odrzucili Kościół, bo przecież nie jest tajemnicą, że w wielu państwach Europy dawnej zachodniej Kościół jest pusty, czy Kościół to ludzie po prostu w wieku starszym.
Tak, żeby dopowiedzieć, rzeczywiście tutaj ja myślę, że to się szybciej zdarzy niż nam się wydaje, dlatego że dzisiaj, szczególnie w krajach Europy Zachodniej, gdzie islam z jakąś, no po prostu czasem dominuje już ze swoją religią, tradycją i kulturą, jakąś potrzebą chwili jest powrót do korzeni chrześcijańskich, choćby nawet przez to, żeby one były fundamentem, na którym można stworzyć jakąś opozycję, jakąś coś, co można by zdefiniować swoją europejską tożsamość, bo same jakieś zasady liberalne gospodarcze, one nie są w stanie stworzyć płaszczyzny, na której można zdefiniować siebie to, kim się jest.
No właśnie, to są bardzo dobre przykłady, bo islam i państwa islamskie pokazują, jak można właśnie tutaj tak i mieć to samo.
Dbać o swoje,
to bardzo ciekawe państwo Izrael. No proszę zobaczyć, jak tam się państwo zachowuje, jak tam się uczy w szkołach, jak tam ludzie, czy są patriotami, czy nie, jak idą walczyć z bronią w ręku, nawet broń mają w domu, są odpowiedzialni za to i tak dalej. No i więc są przykłady państw, gdzie narody, państwo popiera naród, a naród jest dumny z tego, że się nazywa tak, a nie inaczej.
No a teraz pytanie o docenianie. Ciągle narzekamy, nie widzimy tego, co naprawdę w Polsce dzieje się dobrze. Te narzekanie to już jest niejako, nie wiem, znak firmowy Polaków.
Dlatego starałem się w pierwszej części naszej debaty powiedzieć, że jakimi jesteśmy, to jest proces. I faktycznie nie mamy takiej zdolności, żebyśmy mogli powrócić 10 lat temu, w jakiej sytuacji byłem, możliwości różnych studiowania, zakupu podstawowych rzeczy. Ja samokrytycznie powiem, czy może nie samokrytycznie, tylko prawdziwie. Kiedy byłem w wieku swoich dzieci, to wydarzeniem było, żeby do internatu wysłać dobrą paczkę z wyżywieniem, bo taki był status materialny rodziców i nie wstydzę się tego powiedzieć. Nie chcemy tego pamiętać, że dzisiaj żyjemy naprawdę w lepszych warunkach finansowych, ale najważniejsze, że żyjemy w warunkach, kiedy my tak naprawdę możemy o wszystkim decydować. To my zadecydujemy, kto będzie prezydentem Rzeczypospolitej, prezydentem miasta Biała Podlaska, tak, panie pośle?
No, tak,
i w związku
nadzieję.
Z tym to są właśnie te
burmistrze Międzyrzecza Podlaskiego.
Także.
Pytanie do pani psycholog. Dlaczego narzekamy?
Ja też chciałam tutaj nawiązać do jakie ja mam spostrzeżenia, kiedy też właśnie podróżuję właśnie i obserwuję to, jak nawet się witamy, tak? I to jest ten najbardziej banalny przykład, kiedy Amerykanie, czy no szczególnie Amerykanie, tak, zawsze są zadowoleni, tak, I'm fine, thanks, tak, i zawsze są zadowoleni, uśmiechnięci.
Obojętnie, co by się stało, przepraszam.
Obojętnie, co by się stało.
Bo tam idą na 10 piętro i skaczą w duchu.
Aczkolwiek, jakby ja chciałabym powiedzieć o takim moim doświadczeniu, że o tyle, o ile wcześniej miałam takie przekonanie, że może to jest właśnie jakieś takie fałszywe, że jakaś taka, że jest to swego rodzaju hipokryzja, ponieważ jak u nas jest źle, no to my mówimy otwarcie o tym, że jest źle, jak jest dobrze, to też mówimy, że jest źle. I to, co pomimo wszystko wydaje mi się takim plusem. I też myślę, że nie można być zupełnie odciętym od opinii świata na nasz temat, że warto zastanowić się, nie brać to tak po prostu, że to jest słuszne i właściwe, ale zastanowić się, czy rzeczywiście, jeżeli słyszę w ustach 10 obcokrajowców, że oni postrzegają coś w naszym społeczeństwie jako błąd, to warto się nad tym zastanowić.
A nie to odczuć dystans.
Ale mi do tego dystans, tak jak
zastanowić się przynajmniej.
Zastanowić się, skąd to się bierze, dlaczego tak myślą. Mm-hmm. I często naprawdę na takich właśnie międzynarodowych spotkaniach rzeczywiście pewne rzeczy się powielają. Tak jak są stereotypy na temat Niemców i tak dalej, to tak samo jeśli chodzi o Polaków. I to, o czym pan powiedział, jeśli chodzi o to narzekanie, to rzeczywiście bardzo często ja się też z tym osobiście z taką opinią spotykam. I sama sobie myślę, że jeśli wchodzę do sklepu, to wolę być obsłużona przez osobę, która uśmiechnie się do mnie, podziękuje, czy życzy miłego dnia. Chociaż
subtelnie
to jest,
coś doradzi.
Znaczy, ale jakby chodzi mi o to, że
czy, a nie doradzi źle.
Nie doradzi źle.
Że kto z nas chce być... każdy z nas ma swoje problemy i fajnie z przyjacielem się podzielić z osobą bliską tymi problemami, ale z drugiej strony też myślę sobie, że takie po prostu jak to powiedzieć, takie wzajemne przekonywanie się o tym, że jest źle i podsycanie tego wszystkiego, no nie ma żadnego sensu. W tym momencie nasza uwaga jest na tym, co jest negatywne i tak jak wcześniej powiedziałam o tym, że warto się tych negatywnych emocji wyzbywać i nie warto gdzieś tam ich tłumić, tak z drugiej strony też zacznijmy koncentrować uwagę na pozytywach, na tym, co jest dobre, więc nawet w takim zwykłym przywitaniu się z drugim człowiekiem zapytajmy się, co dobrego u ciebie. Po prostu.
Może spróbujmy wprowadzić tak, jak jest w Hiszpanii, że ludzie jak się spotykają, u nas podaje się dłoń. Tam oprócz podania się dłoni, przynajmniej w niektórych regionach, jest pocałunek, tak. Prawda? Wiem, że byśmy musieli
zrelacjonować, ale męsko-męskich też
przecież to jest przykład takiego życzliwego zachowania. Zatrzymują się, rozmawiają. Może przełamujmy pewne też stereotypy. Mówimy o sytuacji oczywiście normalnej, właśnie szacunku człowiek do człowieka.
Tutaj już jest kwestia też takiej kulturowej strefy osobistej, która jest, jak wiadomo, w różnych krajach inna. I myślę, że przypuszczam, żeby zajęło to trochę czasu, żebyśmy potrafili jako Polacy, gdzie mamy większy dystans z całą pewnością niż kraje południowe.
Może my, jak dzisiaj
będziemy się żegnali,
to spróbujemy.
Tak, zaczniemy
od siebie. Rozważyć, na razie rozważyć.
Ja sobie myślę, że nic na siłę, tak?
Spontaniczne i wynikające.
Tak, bo to może być z drugiej strony jakieś tam naruszenie.
Stąd powiedziałem, że próbujemy rozważyć, a nie już postanowiliśmy.
Tak. Ale na pewno z całą pewnością myślę, że od takiego uśmiechu można zacząć i od tego, żeby podzielić się tym, co dobre, a nie tylko niekoniecznie tym, co złe za każdym razem.
No, takim przełamywaniem tej właśnie bariery jest przekazywanie sobie znaku pokoju przez podanie ręki. Kiedyś jeszcze niedawno w kościele nie było, bo tylko taki skłon głowy.
Chociaż postawy są różne, jak wiemy osób.
Teraz
nawet tak, ale tak, właśnie jest takie różne zachowania, zgadza się, że niektórzy tak jeszcze z takim dystansem.
Mam odczucie, nie życzę sobie nawet czasami prawda?
Czasami
no i tak
jest.
Jesteśmy...
Tak. I jeszcze na zakończenie, no też takie sformułowanie, które często ma miejsce. Im gorzej, tym lepiej. Czy spotkaliście się państwo?
Ja myślę, że może to nie, że może bardziej ten pies ogrodnika, albo niech ta krowa zdechnie.
W tym kontekście.
Bo im gorzej, tym lepiej, to chyba nie. Ja nie widzę takich zachowań. No ale ten stereotyp, że jak mi się, że nie żeby mi się lepiej powodziło, ale że właśnie jestem zadowolony, że gorzej sąsiadowi, to on pokutuje i on naprawdę jest szkodliwy. To tutaj się zgadzam, że ta cecha nasza narodowa przeszkadza nam w rozwoju i demokracji, i gospodarki, i tu moglibyśmy próbować coś zmieniać.
Tutaj wyszliśmy od emocji i tak kołem zatoczyliśmy, skończyliśmy na emocjach. Ta zasada sprawdza się niestety w mediach. Zwyniósł to dobry news,
tak
dlatego,
jest,
że dlaczego? Dlatego, że porusza emocje. My dzisiaj mamy tyle różnych impulsów, bodźców, które nas dookoła otaczają, więc rzeczywiście, żeby człowieka poruszyć, no trzeba rzeczywiście bodźca mocnego, a ta ludzka natura, ta fascynacja złem, tragediami, niestety, no to jest gdzieś tam w nas, siedzi głęboko i tutaj. Te przysłowiowe, prawda, modlitwa, to wszyscy Państwo pamiętacie sami swoje, kiedy Kargul młody, przepraszam, Pawlak młody musi uciekać i kiedy się modli, Panie Boże, ześlij karę na pole. Tylko nie pomyśl się, bo my jesteśmy za jedzą.
Zgodzimy się, że troszeczkę to się zmienia.
jeszcze funkcjonuje, ale zmienia się chyba w lepszym kierunku. No. Tak, ja sądzę.
Czym się to zależy też od środowiska, od miejsca,
tak,
gdzie
tak,
jest.
Tak, to jest tak. To jest się właśnie ksiądz mówi, że to jest charakterystyczne. Tak, już musimy kończyć tak dosłownie po słóweczku.
Chcę powrócić, jacy jesteśmy i chciałbym w kilku dosłownie słowach. Bardzo zaangażowani, bardzo patriotyczni, ale jednocześnie chciałbym, żebyśmy byli bardziej potem pamiętający, jacy jesteśmy w tych zrywach. To nie jest przypadkowe, że tacy jesteśmy. To powracam do swoich pierwszych słów. To są pokolenia, kiedy mieliśmy zrywy, stale musieliśmy walczyć o Polskę, a potem ją traciliśmy i coś gonić. Wierzę, że także powracam do tych wydarzeń, zmienią nas. Dłużej zapamiętamy, żeby być lepszym.
Jako ludzie nie jesteśmy ani lepsi, ani gorsi niż inne narody. Za to Polska jest krajem wielkim, dumnym, ogromnie pięknej historii, która wydała wielu wspaniałych ludzi i nie powinniśmy chodzić z podniesioną głową wszędzie, gdzie jesteśmy, a wymagać także od państwa naszego, od samorządów, żeby święta to były święta, żeby w szkołach była historia, żebyśmy czuli się Polakami.
Ja bym bardzo chciał, żebyśmy nie zapomnieli o tej Polsce wielkiej, romantycznej, żebyśmy się nie wstydzili wielkich słów, ważnych słów, kiedy trzeba, to także łez, ale też żebyśmy pamiętali, że Polska to także ta reklamówka ze śmieciami, która wala się po lesie, ten papier, który ktoś wyrzucił, żeby tego nie było, żebyśmy potrafili być romantycznie, ale też pozytywistycznie do bólu, żeby z tego wynikało dobro.
Jest takie mądre powiedzenie, że jesteśmy tacy, jacy myślimy, że jesteśmy. Dlatego ja życzę wszystkim Państwu, żebyście bardziej pozytywnie myśleli o sobie i jeszcze bardziej pozytywnie myśleli o innych. To mam nadzieję, że spowoduje, że zaczniemy dostrzegać więcej tego dobra wokół nas.
A ja chciałbym, żeby Polska była jedna i głęboko wierzę, że tak będzie, bo dyskusja nasza przekonuje mnie do tego, że tak będzie, bo to najlepszy patriotyzm. Jedna Polska.
Czyli co, miejmy serce i rozum.
Tak, a przyjechaliśmy na tę audycję z panem senatorem z Platformy Obywatelskiej jednym samochodem.
Oj, to się ceni. Dziękuję serdecznie. Gośćmi dzisiejszej audycji byli pani Joanna Sajko, psycholog, trener osobisty, ksiądz Paweł Siedlanowski, duszpasterz akademicki, zajmujący się także dziennikarstwem, profesor Józef Berger, senator Platformy Obywatelskiej, prorektor Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej i pan Adam Abramowicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za przybycie do studia i udział w audycji. Dziękuję także Państwu. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Dziękuję.
Dziękujemy.
Rozmawiajmy jak ludzie. O dobrą atmosferę audycji Porozmawiajmy jak ludzie dba cukiernia-lodziarnia Dolce Vita. Siedlce, ulica Słonowicza 17.